Mam przed sobą zdjęcie Piotra Wardziukiewicza. Właściwie ty jesteś wielką taką plamą czerwoną.
Czyli Villa Lenza. To jest chyba ze spektaklu Akompaniator zdjęcie.
Tak jest. Świetnie oddał Piotr ciebie, Aleksandra Różanka. To jesteś cały ty.
Tak, coś w tym jest. Lubię to zdjęcie. Wydarzyło się to zdjęcie 3 lata temu i 3 miesiące temu, ale nie oglądałem go dawno.
Wiesz, dlaczego o tym zdjęciu mówię? Bo to jest takie nieoczywiste. Nie wiadomo, co z niego wyskoczy. Ty jesteś taki nieoczywisty. Na co ciebie stać? Jesteś taką wielką, niewiadomą, ale w dobrym tego słowa znaczeniu.
Pewnie w różnym tego słowa znaczeniu, bo jak wszyscy jesteśmy ludźmi, taki ja nim jestem, więc pewnie różne mam odcienie, od czerni do białości, odcienie szarości oczywiście. Natomiast tak, no jestem na mapie wielu działań twórczych, na takiej mapie, która coraz bardziej się zapełnia jakimiś wydarzeniami, jakimiś doświadczeniami. Mogę powiedzieć, że jest sam siebie jeszcze zaskoczę wielokrotnie, dobrze się zaskoczę.
Ktoś miał wpływ na to, że tymi drogami chadzasz? Może rodzice zauważyli w tobie taką iskierkę, która będzie zaskakiwała.
Powiedziałaś o rodzicach, czy może oni gdzieś zapalili taką iskierkę we mnie. Nie, ale na pewno jej nie zgasili. Ona się musiała sama zapalić. Niekoniecznie wcześniej się zapaliła, ponieważ ja późno zaufałem sobie na tyle, żeby zaryzykować i tą drogą pójść w życiu.
Artystyczną.
Artystyczną, tak. Późny już świadomy wybór dorosłego człowieka. To znaczy pierwszy wybór, który był bardzo wspierany przez rodziców, to było liceum plastyczne, ale bez jakiegoś traktowania na poważnie tego, co w tym liceum.
I znowu ta fotografia nam się kłania pięknie. Twój nauczyciel niebywały.
Wojtek Jabłoński. Wojtek coś podobnego, co ty twierdził o mnie. On nie widział we mnie fotografa, on nie widział we mnie materiału na obiecującego fotografa, natomiast widział we mnie coś artystycznego, coś nieoczywistego, co należy wspierać i wspierał to w ten sposób, że między innymi wysłał mnie na plener międzynarodowy do Pola Fotograficzny, gdzie spotkałem wielu ludzi z całego świata i no właśnie z tego powodu mnie wysłał, że gdzieś zauważał jakąś iskierkę nieoczywistości, coś czemu dam wyraz w innym obszarze artystycznym, czemu dam wyraz w inny sposób zupełnie. Ale fotografia na pewno mi w tym też, czy obcowanie z nią na jakimś tam poziomie, na pewno mi w tym pomoże.
Jak się ta twoja droga toczyła, zanim stanąłeś w tym miejscu?
Muzyka, muzyka, muzyka i to już w liceum plastycznym, na samym początku tego liceum zaczęła się zabawa w muzykę, ale ona nie była poważna. To znaczy, były pierwsze zespoły, jeden, drugi. Ja się tam musiałem na siłę trochę wbić do zespołu. W zasadzie nie było już żadnego wakatu, ale perkusista poprosiłem, czy pozwoliłby mi zagrać
na
bębnach na chwilę. To było takie ryzyko z mojej strony, bo ja pierwszy raz po prostu siadłem za bębny i jak zagrałem, no to ja go postawiłem przed faktem takim, że musiał opuścić ten zespół.
To znaczy, że byłeś taki genialny od razu?
Nie, to nie było genialne granie, ale ono było po prostu trochę bardziej ułożone niż granie tamtego. To była dżunglowa walka. Tam zaistniało prawo dżungli po prostu. Ale to jak Szymborska napisała, wiesz, kiedyś, znaczy nie Szymborska to napisała, tylko zebrano jej felietony, w których oceniała ludzi, którzy przysyłali jej poezję. Ona to publikowała przez wiele lat. Na tej książce jest napisane z tyłu Wisława Szymborska, poetka, publicystka, dzięki której wzbogaciliśmy się o wielu krawców, stoczniowców i tutaj wymienione kilka zawodów. Dlaczego? No dlatego, że każdy musi swoje miejsce gdzieś poznać. Ja wtedy stając i podziwiając zespół, który się właśnie formuje, w zasadzie znalazłem słaby punkt tego zespołu i stwierdziłem, zafantazjowałem, można powiedzieć, że ja ten słaby punkt jestem w stanie wypełnić. Ja byłem tą Szymborską, która stworzyła z tego człowieka, który nie miał poczucia rytmu, a po prostu chciał przeżyć jakąś przygodę, stworzyła z tego człowieka jakiegoś tam szczęśliwego faceta, którym dzisiaj jest. Zostałem w muzyce, to był mój pierwszy krok. Po roku czasu przeszedłem z bębnów na wokal. To była muzyka, ale ona nie była taka poważna. Pierwsze było pisanie. Znaczy, ono już się pojawiło później, w trakcie już muzykowania. Zacząłem pisać teksty i one były bardzo grafomańskie, ale Wojtek Jabłoński mówi, zbierz te swoje wierszydła, ja je zaniosę Piotrowi Michałowskiemu.
No wysoko. Który,
no, Piotr Michałowski, wiadomo, wtedy pracował w Pograniczach, które też miały siedzibę w 13 muzach. No i powędrowały te wiersze, te teksty do Piotra Michałowskiego, który po miesiącu przekazał mi odpowiedź listowną przez Wojtka. W ładnej kopercie, przepiękny list na specjalnym druku pograniczy. Szanowny panie, no i tam jazda, nie? Przede wszystkim było, że trzeba by najpierw się zastanowić, co my chcemy wyrazić, zanim się usiądzie do pisania, że ten wiersz to są, za przeproszeniem, jakieś zgrywki, no bo to były zgrywki, to było pozowanie na poetów przeróżnych, jakcy się wtedy przewijali gdzieś tam na naszych lekcjach w liceum plastycznym, na lekcjach języka polskiego, wiadomo, przerabialiśmy różne okresy, no i przepięknie to wszystko Piotr Michałowski przeanalizował. Zgadzam się ze wszystkim, co tam przeczytałem. Te moje próby, one były po coś. Gdyby tych prób nie było, to ja bym nie był, gdzie jestem teraz, no bo nie byłoby niczego, jak mawiał klasyk. Od czegoś musiało się zacząć wszystko. Na początku był chaos.
Ale
to nie jest
rytm.
Wszystko. No właśnie, o rytmie tu chciałem powiedzieć, bo przede wszystkim on podkreślił kilka rzeczy. Podoba mu się rytmika, widzi poczucie rytmu w wierszach, ale jednemu wierszowi poświęcił cały akapit swojego pisma do mnie. Reasumując, w ostatnim zdaniu użył słów, że no w tym wierszu zaintrygował go ten wiersz i w nim widać zalążki dobrej poezji. I to wystarczyło. Odsuwając od siebie kwestię tego, na ile mnie to zbudowało zewnętrznie, a na ile wewnętrznie, analizując to na chłodno, no to tak naprawdę zachęcił mnie do pracy. Ponieważ na początku, przez kilka akapitów, no zjechał od góry do dołu, po czym skupił się na tym, co zauważył pozytywnego. Więc po roku ja przysłałem mu kolejne wiersze i dostałem kolejną odpowiedź, już taką bardziej analityczną, czyli już jakby miał lepszy materiał tego, co dostał.
Czyli przez wiersze wszedłeś do muzyki. Tak to było?
Można tak powiedzieć. Ja to się przenikało jakoś, bo przez muzykę do wierszy też. W ogóle pierwsza moja przygoda z muzyką, ja o niej muszę wspomnieć. Kasety nagrywaliśmy z takim moim przyjacielem, ówczesnym Emilem Kanarem. On pisał świetne teksty. Ja natomiast zajmowałem się obróbką muzyczną. Już wtedy wykazywałem umiejętność melodyk, różnych takich zabaw melodią. I to już miało wartość muzyczną. Na takim etapie, no powiedzmy, jak się ma tych 12-13 lat. Więc to zupełny początek. Nagrywaliśmy całe kasety, wydawaliśmy to, jakby to były wydawnictwa, rozumiesz?
Bawiliśmy się.
Zespół się nazywał Westermach. Zamach na Westernie. Taka jest polska nazwa. No i wydaliśmy kilka kaset. Później na którejś kasecie, ja wynegocjowałem z nim, że będziemy się wymieniać, że on będzie pisał jeden tekst, jedną piosenkę, ja drugą tekstowo, on trzecią, ja czwartą. No i oczywiście one odstawały od siebie, te jego były dużo bardziej wartościowe literacko, ale to były moje pierwsze próby, one były bardzo grafomańskie, także on po prostu wybuchał śmiechem, po prostu bekę miał.
A z tą muzyką, mnie zawsze intryguje, jak to się wchodzi na scenę muzyczną. Teraz już masz piosenki, które, a i owszem, są do powtórzenia.
Moje zaniedbanie tego polega na tym, że ja dopiero od niedawna zaczynam się bawić w instrumentalistę. To znaczy, że zacząłem poważnie ćwiczyć na gitarze.
Ty chodziłeś do szkoły muzycznej?
Ja dopiero na studiach byłem w Uniwersytecie Szczecińskim, Katedra Edukacji Artystycznej i Wychowania Muzyczne, więc tylko tam, natomiast wcześniej nie. Po prostu mam ucho do muzyki, ucho mam do pisania. No takie ucho wszechstronne, można powiedzieć. Wszechstronne ucho.
W związku z tym, że taki wszechstronny jesteś, to postanowiłeś mocno stać na scenie.
Wszechstronne mam ucho. Wiesz, czy ja jestem cały wszechstronny, to ja bym tutaj polemizował. Ja jednak mam dużo, sporo ograniczeń, ale też wszechstronność może też polega na tym, żeby widzieć te ograniczenia, znać swoje deficyty, żeby potem nie być frustrowanym, że czegoś się nie zrobiło, żeby mieć świadomość tego, że nie zrobiło się, bo się nie udało z pewnych ograniczeń swoich, po prostu.
Tak się kleiłeś na takiego, czy najpierw muzyka?
No kleiłem, tak.
Tak chaotycznie podszedłeś, dobrze, tu napiszę tam tekst, tam napiszę muzykę, czy konkretny byłeś?
Nie, chaotycznie. No. Ale w tym chaosie była metoda. Mam pomieszczenie, w którym pracuję, jest podzielone na 5 stref. W jednej jest powiedzmy jakiś instrument, na którym próbuję wygrać to, co mam w głowie. Na drugim jest sterta tekstów, nad którymi pracuję, które analizuję. Na trzecim jest w ogóle laptop, w którym otwarty jest jakiś program muzyczny. A na czwartym jest jakiś drugi laptop, w którym otwarte są w ogóle teksty, które mam już gdzieś tam na dysku i nad którymi pracuję już w formie cyfrowej.
Czyli ty tak tworzysz, łap dziś to.
Po prostu przechodzę od miejsca do miejsca w przeciągu kilku godzin. I tu maznę, tam pacnę.
Czyli ta cała twoja trudność to jest tak, no... Stało się, dotknąłem dziś tego numeru.
To jest sama przyjemność być w takim procesie, jakby znajdowania jakiegoś poczucia kontroli nad tym, że mam taką stertę, mam taką stertę, mam taką stertę. Powoli ta sterta się realizuje, powoli ta sterta przechodzi w jakiś stan dalszy, powiedzmy, czyli osiąga jakiś kolejny level, można powiedzieć, staje się czymś bardziej namacalnym, może tak? Jedna rzecz zaczyna wędrować w jakąś piosenkę, co mi sprawia ogromną przyjemność, że wymyślam coś nowego, a nagle znajduję gdzieś w stercie starych tekstów coś, co będzie tu pasowało idealnie, czyli chronologicznie, powiedzmy, jest bałagan. O, jest to podróż w czasie też, co jest też fascynujące. I powoli ta sterta dawnych rzeczy niezałatwionych się minimalizuje, a powstaje nowa sterta kolejnych rzeczy, które będą
to ten numer jeden twój, który wreszcie dojrzał do tego, by pokazać sobie, nam.
Pierwsza to nawet była 104 strona świata i to były jakieś bootlegi koncertowe, bo myśmy koncertowali po szkołach. Tu się po liceach jeździło i grało się koncerty z innymi zespołami, między innymi z takim zespołem jak Wespa, który do dzisiaj koncertuje. No ale no takie pierwsze wydawnictwa, powiedzmy demówkowe, no to była Dzika Szery, ale pierwsza płyta to płyta zespołu Rykoszept, się nazywała Torba na Rzeczypospolite. Ujrzała światło dzienne w 2005 roku. Myśmy wtedy z tym zespołem Rykoszept, bardzo nietypowym zespołem, bo tam nie było instrumentu harmonicznego, tam była tylko gitara basowa, perkusja i wokal. Do tej warstwy muzycznej z mojej strony dochodziła jeszcze warstwa literacka, zresztą bardzo zaangażowana. Żeśmy też z tym zespołem powygrywali masę festiwali piosenek autorskich, między innymi w Olsztynie na słynnych spotkaniach zamkowych Śpiewajmy poezję, ale też mnóstwo Grand Prix festiwali i znalazł się wydawca na to.
Ty w zespole, ale ty też sam, Aleksander Różanek. W czym jestem charakterystyczny? Co mnie wyróżnia od tak wielu?
Umiejętność milczenia, kiedy usłyszy się trudne pytanie. To są tak zwane zmienne. Mamy wszyscy mnóstwo cech, które w zależności od tego, jaka jest aura na zewnątrz, jaka jest aura w nas w środku, te cechy mniej lub bardziej zajmują teraz naszą jaźń. Ja teraz obecnie na takie pytanie odpowiedziałbym, mam tutaj pustkę. Mam ostatnio w ogóle troszkę pustki. Staram się nie rozsiadać w niej, ale staram się robić miejsce i dla niej.
Ale spójrz na swoje trofea. Wychodzisz na scenę, a najcenniejsze to brawa publiczności. Dotknij swojej melodii. Jak to robisz?
Bardzo ładnie mnie naprowadzasz na muzykę. Jak się w niej rozsiadam, jest mi w niej bardzo dobrze. Ona, jak się pojawia ta właściwa, a tych melodii pojawia się mnóstwo u mnie dziennie, skupmy się na dniu, niech on będzie skalą. Pojawia się tych melodii mnóstwo, ale jak pojawia się ta właściwa, no to i ja, i ona to wiemy. Więc od razu trzeba to nagrać po prostu na telefon, na dyktafon i potem to się jakby już poddaje obróbce.
Kapitalna przyjaciółka.
Wena. Ona różne rzeczy podpowiada, bo ona podpowiada raz melodię, raz teksty. Też harmonię, no różne rzeczy podpowiada.
I ta melodia doprowadziła do tego, że nie jeden twój numer jest tak chętnie słuchany, odtwarzany. W ogóle fajnie jest z wami być.
Na pewno zostaje w ostatnich, powiedzmy, 2 latach z takimi utworami jak Carnegie Hall. Na pewno zostaje z takim utworem jak Pożary. Na pewno gdzieś zostaje we mnie, nie tylko we mnie, bo też wiem, że jest to po pierwsze też utwór igrany w stacjach radiowych, czy też w dyskotekach, czyli kropka nad y. W ogóle jest kilka takich utworów, które gdzieś weszły w różne playlisty po prostu i są grane w radiach, więc to mnie bardzo cieszy. Dajmy sobie rok. Utwór o miłości, czy raczej o rozstaniu, ale też w kontekście wojny tutaj bliskiej. Jest to utwór, który w ogóle miał być innym utworem. Muzycznie już był przygotowany na inny tekst. Ten tekst był gotowy i nagle po prostu mnie oświeciło. Przyszła mi, no właśnie ta wena, dała mi frazę dajmy sobie rok. Zacząłem coś do tego pisać. Znalazłem jeszcze kawałek jakiegoś starego tekstu, który mi zapasował i on mnie uruchomił do dalszego pisania. I jest to coś, jest to utwór, który jest dla mnie wyjątkowy, bo ma logikę snu. Mówi o realiach poprzez logikę snu. To jest magia. On mnie najbardziej porusza. Dajmy sobie rok.
Najpiękniej brzmią twoje melodie, jeśli wpasujesz w nie swoje teksty.
No jak sobie życzysz, bo są różne jakby warianty. Ja tutaj mam różne do zaproponowania. Jak taki sprzedawca troszkę, że ja mam różne opcje do zaproponowania. Opcjonalnie, jak ktoś lubi moje teksty i muzykę, no to ma tutaj taką właśnie, tak, taki produkcik.
Komu pisałeś?
Pisałem Piotrowi Cugowskiemu ostatnio, ale pisałem też zespołowi Bubliczki. Kilka piosenek napisałem temu zespołowi, grają je do dzisiaj i to po całym świecie. Pisałem takiemu zespołowi X. Jest kilku artystów, którym napisałem, ale jest też Joasia Kołaczkowska, której napisałem też piosenki całe, czyli muzykę i tekst.
Czyli zostawiłeś wiele dla tych, których mimo, że nie ma, to są.
No tak, no ona jest obecna. Czuję jej obecność w ogóle. Myślę, że wszyscy czujemy. Wywarła na nas takie piętno, że możemy tutaj, ja zaryzykuję za siebie, że dzisiaj o tym nawet rozmawiałem. Może być tak, że ten świat już nie będzie, ten nasz świat, ta nasza rzeczywistość taka sama, jak była. To była tak silna osobowość i taka silna jednostka i tak dobry człowiek, tak zdolny człowiek, który nas tak bardzo mocno obdarował.
Piosenka na zamówienie. Jak się czujesz w momencie, kiedy właśnie do ciebie osoba, która wiele znaczy na scenie, mówi, napisz mi.
No, jestem w takim...
Muzykę czy tekst? Taka najbardziej zaskakująca propozycja.
Najbardziej zaskakujące propozycje to ja jednak dostaję jako propozycje wykonawcze. żebym zaśpiewał, wziął udział w jakimś wydarzeniu. Twórczo myślę, że nie. Te propozycje, które do tej pory dostałem, one są wynikiem tych moich działań, tych moich wielu lat, konsekwentnej drogi literackiej, bo ja bym się tu na tej literackości skupił bardziej. Ona jest bardziej pożądana właśnie przez tych, którzy dzwonią z zamówieniem. Na tej literackość nie jest też najłatwiejsza. To jest jednak zabawa słowem, to jest no, wielowarstwowość, wielopłaszczyznowość. Tak, no często ta zabawa się okazuje właśnie też czymś na poważnie. Oczywiście, no bo właśnie na tym też ta wielopłaszczyznowość tych tekstów, wielosens można powiedzieć polega. Więc jest to zabawa, za którą stoi coś naprawdę poważnego, jakiś przekaz. Zakładam od razu, że to ma być o czymś. Więc nie ma tak, że na to się kolejki ustawiają chętnych. To jest bardzo specyficzny i niekoniecznie pożądany styl. Teraz dotykam jakby prostszych rozwiązań i sam się czuję zaskoczony. I może to jest odpowiedź na pytanie, że zaskoczyła mnie praca właśnie z Piotrkiem Cugowskim nad tym ostatnim singlem, Tu będzie bal, ponieważ no tu musiałem wykonać bardzo już konkretną pracę, konkretne zamówienie na konkretny temat, do konkretnej melodii z uwzględnieniem bardzo przemyślanych akcentacji w melodyce, którą Piotrek mi wysłał. Ja musiałem to wszystko wziąć pod uwagę i po prostu wkleić konkretne słowa. A też brać pod uwagę, że będzie to utwór, który będzie jednak utworem radiowym. Także to było bardzo miłe i też zaskakujące oczywiście, że to zaszło tak daleko, że ta moja twórczość zyskała taką akceptację. Zostało coś po tym.
Po tobie dużo zostaje, jak wychodzisz na scenę, bo ty jesteś jeszcze aktorem.
Aktorem nie jestem, od razu mówię, zaznaczam, że nie jestem aktorem.
No, ale w teatrze musiałem, poważnym polskim grasz.
Tak. Ale musiałem też przejść jakąś drogę. Zostałem odkryty przez Adama Opatowicza, dyrektora teatru. I zaprosił do spektaklu, który się wtedy tworzył. 2013, ja w tym spektaklu wziąłem udział. Potem wszedłem gościnnie.
Spektakl tytuł miał?
Spektakl miał tytuł Rosyjska Noc. Potem wszedłem w spektakl, który już był grany kilka sezonów, nazywał się Magia Obłoków. Ja tam wszedłem za jednego z aktorów, za Szymona Zychowicza, który wyjechał. I tak zacząłem grać tam po prostu w tym teatrze, w spektaklach. No i po kilku latach zostałem już w tym teatrze na stałe.
Teatr ładnie pachnie, prawda?
Wszystko w teatrze jest ładne. Teatr jest miejscem, w którym zderza się to, co mi towarzyszy całe życie. To znaczy te kilka różnych obszarów twórczych. Literacki, muzyczny, może i fotograficzny nawet, ale przede wszystkim literacki, muzyczny. No i ten związany z jakby z wyrażaniem się poprzez mowę, poprzez emocje, poprzez ciało. Jest to miejsce wyrażania się na wielu płaszczyznach, miejsce jakiegoś zdzierania się, otwierania. Jest to wspaniałe, bo jest to miejsce, w którym można wystawiać na próbę siebie samego, poznawać siebie, poznawać swoje słabsze strony, swoje właśnie też deficyty, ale też szlifować te dobre, te mocne elementy.
A twoje deficyty to?
O, na pewno wyraz artystyczny, tak zwany sceniczny, emocjonalny. To jest to, co szkoła daje, a co mnie ominęło, bo ja do tej szkoły nie startowałem nigdy, chociaż miałem nawet swego czasu zaproszenie od rektorki Wydziału Wokalnego PWST w Krakowie, bo myśmy tam brali udział też w konkursie swego czasu z Rykoszeptem właśnie. No, kazała mi przyjechać na te egzaminy. Ja tego nie zrobiłem. Ja po prostu nie byłem gotowy jeszcze na konfrontację jakiekolwiek na takim szczeblu. No i te lata, w których było możliwe kształcenie się aktorskie, minęły. I skupiam się bardziej na tym, żeby szlifować to, co jeszcze się da.
Ale per saldo jest dobrze.
Tak. Jest dobrze. Oczywiście, że tak.
Co jest takiego najsmaczniejszego w tym, co robisz?
Najsmaczniejsze w tym wszystkim jest to, że to wszystko jest takie, jak na samym początku ty powiedziałaś, nieoczywiste. Najsmaczniejsze jest to, że to się wszystko ze sobą miesza, miksuje, że nie miałem zamiaru być na scenie teatralnej, chociaż marzyło mi się to zawsze, bo gdzieś ta scena teatralna mi od dziecka towarzyszyła, ale ja sobie nie zadawałem nawet trudu, żeby się konfrontować albo żeby sobie zadać trochę myślenia nad tym, czy to jest w ogóle możliwe. Nie, nie, nie. Ja miałem to jakby wyparte, że to jest nie dla mnie. I teraz po latach różnych działań innych, artystycznych, nagle przychodzi, jak bumerang wraca ten temat. Tego, co mnie fascynowało, to wraca. I ja jestem częścią tego.
Czyli super nauczycieli miałeś. Ten najwspanialszy to jest twój. Znasz
tak.
go? Znasz tego Aleksandra Różanka? To kapitalny nauczyciel.
O, bardzo ładne, bardzo ładne. Podoba mi się to.